I ten okręt jest wielki, bo ten okręt to jest światowa gospodarka i to, co się w niej dzieje. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest przy telefonie i na tym okręcie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
I na tym okręcie będziemy płynąć przez 8 minut, co się da powiedzieć na temat tego, co dzieje się w gospodarce światowej. 15 bilionów więcej jest pieniędzy, bo tyle, żeśmy w czasie pandemii, tyle politycy i tyle banki centralne dorzuciły do gospodarki. 6,14 to jest cena benzyny czy oleju napędowego dzisiaj na stacji Orlen w Warszawie. Giełda amerykańska rośnie. Jaki związek jest między tymi trzema faktami, o których teraz powiedziałem?
Na pewno jakiś jest, natomiast nie ma aż takiego bezpośredniego związku między tym, co się wydarzyło z dostępem kapitału, a dzisiejszym wzrostem cen. To nie jest taki zero-jedynkowy i stricte łączący się przyczynowo-skutkowo związek. Po kryzysie 2008 i 2009 roku, gdzie wpakowaliśmy też bardzo dużo pieniędzy w gospodarkę i w pakiety stymulacyjne dla gospodarek, mieliśmy anemiczny wzrost gospodarczy i jednocześnie głównie te środki dodatkowo, które wpłynęły do gospodarki, przełożyły się na wzrost cen nieruchomości w globalnej gospodarce. To był mniej więcej taki bardzo generalny efekt, który uzyskaliśmy. Po 2020 roku też żeśmy bardzo dużo pieniędzy wpłacili do gospodarki po to, żeby ratować miejsca pracy i żeby uniknąć bankructw. Kryzys miał inną naturę, więc o tym też trzeba pamiętać. No i efektem tego jest to, czego się wielu spodziewało, w tym my jako instytut, czyli że ceny poszczególnych usług i produktów będą rosły w momencie odmrażania gospodarki, czyli w sytuacji, w której będzie dało się prowadzić normalną działalność gospodarczą. No i to sprawiło, że w krajach, które miały i tak historycznie wyższe wskaźniki inflacji, takie jak Europa Środkowa, no ta inflacja zaczęła utrzymywać się na wyższym poziomie ze względu na dodatkowe szoki zewnętrzne. No i tymi szokami jest między innymi to, co się dzieje, to, co polityka Gazpromu i Rosji, czyli racjonowanie tak naprawdę dostaw gazu do Europy i uniemożliwienie napełnienia zbiorników rezerwowych czy ogółem dostarczenie wystarczającej ilości gazu, żeby zabezpieczyć się przed zimą. Szybkie dosyć odbicie gospodarcze, których go wykracza poza to, co prognozowali ekonomiści w zeszłym roku, a przede wszystkim planiści z różnych firm, które produkowały między innymi te mikrochipy i inne rzeczy, których używamy dzisiaj w gospodarce. Po prostu jest to niedoszacowanie tego, jaka skala może być tego odbicia gospodarczego. No i dzisiaj jest tak, że mamy z tego powodu ryzyko tego, że to szybkie i bardzo jednak dynamiczne odbicie gospodarcze może spowolnić w przyszłym roku, bo nie jesteśmy w stanie wyprodukować tyle samochodów. Mamy część fabryk na naszym kontynencie produkujących auta zamknięte. One do końca tego roku już nie będą produkować samochodów. To powoduje, że oczywiście część gospodarki po prostu nie będzie funkcjonowała na 100%. Z drugiej strony mamy rozgrzany rynek nieruchomości i budowlankę, która też nie jest w stanie wyrobić się ze wszystkimi zamówieniami. Rosną ceny części produktów o 20-40% używanych w sektorze budowlanym. No i też pojawia się problem podażowy i mamy do czynienia z kryzysem, który ma charakter już w tym momencie podażowy, bo nie mamy wystarczającej ilości energii, nie mamy wystarczającej ilości produktów, a to może powodować, że część produktów i usług w przyszłym roku, zależnych od tego, co się teraz dzieje, bo gospodarka działa cały czas i wpływa na kolejne pory roku i kolejne sektory gospodarki, w których coś się dzieje, tak jak dzisiaj brak gazu powoduje, że rosną ceny nawozów, a jak rosną ceny nawozów, to będą rosły ceny produktów spożywczych, bo rolnicy będą musieli kupować droższy nawet.
I to nazywa się inflacja, prawda? Tak mówimy o takim procesie, kiedy rosną ceny, niezależnie od tego, z jakiego powodu rosną. Czy dlatego, że 6,14 kosztuje ropa na stacji Orlenu, czy dlatego, że rosną ceny energii, czy w ogóle cokolwiek, czy jest za mało samochodów, czy jest za dużo samochodów. Ceny rosną i będą rosły.
Inflacja to jest taki kompozytowy, sztuczny wskaźnik, w którym mamy takiego przeciętnego czy przeciętne gospodarstwo domowe w każdym kraju, które dokonuje zakupów i ono jest badane przez Urząd Centralny. Inflacja jest tak naprawdę taką syntetyczną miarą. Taka jest dzisiejsza współczesna definicja. Kiedyś rzeczywiście mówiło się o inflacji jako o deprecjacji wartości pieniądza, o inflacji pieniądza. To jest stara definicja. Dzisiaj się myśli trochę o tym inaczej. Mamy przed sobą na pewno wzrost cen przeróżnych produktów i w Rumunii na przykład mamy wskaźnik inflacji, który wynosi 6,3% w zeszłym miesiącu. W Czechach to jest 4,9%. Na Węgrzech 5,5%, na Słowacji 4,6%, u nas to było ostatnio 5,9%, z perspektywą taką, że ta inflacja może wynosić powyżej 6% do końca tego roku. W grudniu może być to nawet i 6,5%. Część osób obawia się tego, że inflacja może przekroczyć nawet i 7% w przypadku Polski na początku przyszłego roku, kiedy jeszcze dojdą kwestie związane z po prostu rokrocznym aktualizacją cen energii.
I właśnie to jest to pytanie, które chciałbym panu na zakończenie naszej krótkiej rozmowy zadać. O ile wzrosną ceny energii? Czy ktoś wie, o jaka to będzie skala?
No, jest tak, że to będzie do tej pory na niektórych europejskich rynkach to była skala kilkudziesięciu procent. Tak, gdzie jest większa ekspozycja na gaz. Jest tak, że w tym momencie węgiel jest tańszy, produkcja energii z węgla jest tańsza pomimo dodatkowego narzutu podatkowego z tych zielonych podatków, powiedzmy, już nie wchodząc w szczegóły w tym
gdzie
momencie.
Gdzie jest spekulacja na rynku?
Gdzie jest spekulacja i jest tak, że no te wzrosty będą pewnie kilkunastoprocentowe, stąd też trzeba przygotować pakiety i to robią większość stolic europejskich, w których dla najbiedniejszych gospodarstw domowych po prostu będzie zmniejszane, czy to przez redukcję akcyzy, czy to przez dopłaty do pomocy dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, po prostu ten efekt tego, co się dzieje na rynku energetycznym, żeby był jak najmniej dotkliwy. Bo no nie da się ukryć, że ta wysokość inflacji będzie utrzymywać się jeszcze w kolejnych miesiącach na wyższym poziomie. To, co chciałem powiedzieć jako istotną kwestię, to nie jest tylko nasz problem. Nie jest tylko problem Polski. Europejski Bank Centralny, czyli jakby najważniejszy bank centralny z naszej perspektywy, który może wpływać na wysokość inflacji w całym regionie, bo inflacja obecnie w Niemczech też jest na najwyższym poziomie od prawie 30 lat, na razie nie podejmuje żadnych decyzji. Oni dopiero w tym tygodniu będą mieli konferencję prasową. Podobnie amerykańska Rezerwa Federalna, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, także jeszcze czeka. Pomimo tego, że inflacja w Stanach Zjednoczonych jest na znacznie wyższych poziomach, bardziej podobnych do tego, co jest w Polsce, niż w Europie Zachodniej.
Panie dyrektorze, tak, dokończymy zdanie.
Dokończę zdanie i to oznacza, że jeszcze jesteśmy przed dużymi reakcjami banków centralnych wpływających na wysokość inflacji w globalnej gospodarce.
Na dłuższą rozmowę zapraszam do studia przy krakowskim Przedmieściu 79. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był gościem Poranka w NET.